Wydarzenia z Zaborka odnoszące się do premiera Józefa Oleksego traktowałem w kategoriach klimatów zastanawiających, a niekiedy szokujących i mrocznych, ale kompletnie od siebie oderwanych. W 3 lata jednak po tym, jak próbowano mnie zniszczyć, pojawiła się przede mną zupełnie nowa okoliczność, obalająca wszystko to, co dotąd o tych wydarzeniach myślałem. Miałem przed sobą pajęczą sieć, rozstawioną niezwykle szeroko i tak zakamuflowaną, że dla osób niezorientowanych kompletnie niewidoczną. Ale ta sieć była faktem. Co do tego nie miałem najmniejszych wątpliwości. Wszystkie nitki łączyły się ze sobą, a pociągnięcie jednej wywoływało rezonans innych, pozornie odległych i ze sobą niepowiązanych. Zatrzymaliśmy się przy budynku w Alejach Stanów Zjednoczonych. Wjechaliśmy windą na 5. piętro i stanęliśmy pod drzwiami wynajętego mieszkania. Na drzwiach nie było nazwiska właściciela. Pierwszą osobą, którą zobaczyłem, był Józef Oleksy, którego nie widziałem całe wieki, ostatni raz wczesną wiosną 2008 roku, zanim zapadła cisza. Pomyślałem, że skoro pofatygował się, żeby wezwać mnie na spotkanie, to oznaczało, że sprawa musiała być poważna. Po chwili zobaczyłem jeszcze kogoś, kto odwrócił się w moją stronę. Znajomy dziennikarz, a ściślej były dziennikarz, który z innym byłym dziennikarzem dawno temu założył firmę PR i pracował głównie dla tych, których działalność kiedyś opisywał w niezbyt korzystnym zresztą świetle. W mieście mówiono, że zarabia miliony. Był jednym z wielu dziennikarzy śledczych, którzy obrali podobną drogę. Jednych przekonały wielkie pieniądze w PR, inni zaszczuci sądowymi procesami porzucili profesję na rzecz czegoś spokojniejszego, mniej ryzykownego. Jeszcze inni, najzwyczajniej w świecie, sprzedali swoje usługi służbom specjalnym, bo te oferowały i pieniądze, i ochronę, w zamian za utratę niezależności, rzecz jasna. Co ciekawe, każdy na dziennikarskim rynku wiedział, kto jest kto, bo wbrew pozorom rynek nie był wielki, a poza tym swój zawsze pozna swego, prawda? Wszyscy wiedzieli na przykład o pewnej parze tak zwanych dziennikarzy śledczych, którzy zawsze pojawiali się wokół cyklonu za 11:55 przed akcją UOP lub ABW. Pani została wykreowana na gwiazdę dziennikarstwa śledczego i przez kilka lat zgarniała nagrodę za nagrodą. Pan z kolei jako ekspert od wszystkiego brylował na salonach. I dopiero po latach okazało się, że wszystkie większe historie, jakie opisywali rzekomi śledczy, sprowadzały się do niszczenia Bogu ducha winnych ludzi, stanowiąc osłonę medialną dla quasi-przestępczych działań służb specjalnych. Niedługo potem dziennikarze śledczy zniknęli z rynku i jak gdyby nigdy nic się nie stało, zostali skierowani do nowych zadań, pozostając cały czas pod ochroną służb tajnych. Nigdy nie odpowiedzieli za nikczemność i medialne kłamstwa, które doprowadziły do tragedii dziesiątek osób. Były dziennikarz w milczeniu uścisnął mi rękę i poprowadził mnie do człowieka, którego dobrze znałem, a którego nie widziałem od kilku dobrych lat. — Witaj, Wojtku, kopę lat! — przywitał mnie Oleksy. Nigdy nie przechodziliśmy na ty, więc ta zdumiewająca zmiana formy nieco mnie zaskoczyła. Byłem jednak na tyle rozdrażniony, że postanowiłem podjąć i tę grę, i tę formułę. Pomyślałem, że jeśli ma działać, niech działa w obie strony. Wybacz proszę, że zaprosiliśmy cię w taki sposób, ale rozważaliśmy sytuację i wspólnie doszliśmy do wniosku, że musimy z tobą porozmawiać. Czy mogę zaproponować ci kawę lub coś innego do picia? Poproszę tonik. W żadnym razie nic innego, powiedziałem szybko, pamiętając doświadczenia sprzed lat. Oleksy też chyba pamiętał, bo uśmiechnął się od ucha do ucha, najwyraźniej zadowolony z siebie. Zanim przejdziemy do rzeczy, musimy coś sprawdzić. Wiem, że mnie zrozumiesz. Miałbym prośbę, byś zdjął buty i rozstawił ręce. Byłem pewien, że coś takiego nastąpi. Nie protestowałem. Obszukali mnie starannie obydwaj PR-owcy. Mogę obejrzeć twój zegarek? Nie mam zegarka. A kluczyki samochodowe, komórka, jakiś długopis? PR-owiec nie przeoczył niczego. Wszystko zostawiłem w płaszczu. W przedpokoju obejrzyj sobie, jeśli chcesz. Nie ma takiej potrzeby, powiedział były premier. Nie spodobało mi się to wszystko. Cała ta otoczka tajemniczości, sposób zaproszenia z użyciem zawoalowanych gruźb, no i ten skład osobowy. To od dawna nie był już mój świat. Świat blichtru, brudu, gier, matactw, prowokacji i nieustannych kłamstw. Zostawiłem to już dawno temu za sobą i nie miałem najmniejszej ochoty, by do tego wracać. Zrobiło mi się niedobrze. Pomyślałem, że chciałbym stąd jak najszybciej wyjść i wrócić do mojego lasu na Podlasiu. Macie coś dla mnie, czy czegoś ode mnie oczekujecie? Zapytałem zdecydowanym tonem. Oczy Oleksego przyglądały mi się badawczo. Czy rzeczywiście musisz iść na zderzenie? Zapytał. Chcesz dalej kopać się z koniem? O czym mówisz? Wiesz o czym. Powołałeś na świadków ważnych ludzi i cały czas się miotasz. Po co ci to, chłopie? Wyluzuj i uspokój się. Chcę spokoju, ale oni, czy może raczej wy, nie pozwalacie mi. Nie my, oni, przerwał mi Oleksy. No więc dobrze. Tacy jak wy nie pozwalają mi o sobie zapomnieć. Niszczą mnie na raty. Tacy jak wy odebrali mi już prawie wszystko. Nie wszystko. Czy to kolejna groźba? Nic ci nie grozi, spokojnie. Spotkaliśmy się, by porozmawiać, a to rozmowa z gatunku tych, których nigdy nie było. Kto jeszcze wie o rozmowie, której nigdy nie było? Wiesz dobrze, że nie powinieneś zadawać takich pytań i tym bardziej nie powinieneś spodziewać się odpowiedzi. Czy możemy przestać kręcić się w kółko? Dlaczego zwołaliście to spotkanie? A jak sądzisz? No, żeby się dowiedzieć, co wiem i co zamierzam zrobić. Po części masz rację. Chcieliśmy, abyś zluzował, nie naciskaj, by wszyscy świadkowie zjawiali się w sądzie. No i odpuść sobie Winiarskiego. Nie bardzo rozumiem. Chcesz powołać świadka, który jest przestępcą? Tobiasz też był przestępcą i jakoś nikomu to nie przeszkadzało. To nie to samo. Naprawdę? Różnica jest tylko taka, że Tobiasz był autentycznym przestępcą, a Winiarski został nim, jak stał się dysponentem ważnych nagrań i zaczął stanowić zagrożenie. Taki zbieg okoliczności. Żadnych nazwisk. Ja nie muszę używać nazwisk. Nie pakujcie mnie w te brudy. Bronię się uczciwie, powołuję świadków, którzy mają wiedzę i potrafią ją udowodnić, jeżeli im w tym nie przeszkodzicie. My nie? No jasne. Domyślam się, że na pewne tematy wiesz więcej niż inni i przeżyłeś więcej niż inni. Potwierdziłem skinieniem głowy i zapytałem: spytam tylko teoretycznie, co będzie, jeśli zgodzę się na taką, nazwijmy to, współpracę? Zaplusujesz. Pierwszy raz od dawna, bo na razie masz same minusy. Zebrała się niezła teczka. Ale my, oni, nie zamierzamy się z tobą targować. Zrobisz, co zechcesz. Twój wybór i twoje ryzyko. Znowu mi grozisz? Nikt ci nie grozi, masz problemy i nie ma potrzeby, żebyś miał jeszcze większe. Masz rodzinę, chłopie. Pomyśl o tym. Myślę o rodzinie i dlatego prawie nie ruszam się z Podlasia. Dlatego wyszedłem z rynku, dlatego wybrałem emigrację wewnętrzną. A nie przesadzaj z tą emigracją, zdecydowanie za dużo i za często kłapiesz tym dziobem. Tyle ci mogę powiedzieć. No, przemyślę twoją propozycję. Przemyśl dobrze. Gdy wracałem do domu, wiedziałem, że muszę zrobić to, co muszę i że ze wszystkich sił będę walczył o prawdę. Żadnych układów z takimi ludźmi, jak ci, z którymi dziś rozmawiałem. Już nigdy więcej. Gdy wracałem do domu, zastanawiałem się, jak się to wszystko skończy. Wariantów jest bez liku, co najmniej tyle, ile rodzajów przestępstw. Zostanę pedofilem? A może współpracownikiem Osamy Bin Ladena? Mam świadomość, że jak będzie trzeba, twórczy ludzie zrobią coś z niczego, jak już nieraz robili. Tak jest przecież w sprawie, która toczy się od lat, a prokuratura nie przedstawiła ani jednego dowodu mojej rzekomej winy, ani jednego świadka. Z kolei ci, którzy się pojawiają, udają, że pamiętają bardzo niewiele albo nic. Dzieje się tak dlatego, że jak to ujął zeznający w sądzie Piotr Wojciechowski z Komisji Likwidacyjnej i Weryfikacyjnej w USI, sąd konsumuje właśnie prowokację i kombinację operacyjną wojskowych służb informacyjnych, czyli organizacji przestępczej. Trudno o bardziej trafne słowa. I nawet jeśli po latach okaże się, że wszystko to było fikcją, to jakie będzie miało to znaczenie? Kto zwróci czas odebrany rodzinie? Kto naprawi zniszczone zdrowie? Kto odbuduje zniszczone życie? Czy w ogóle można naprawić zniszczone życie? Chciałem wierzyć, że tak. To wszystko było szalenie ważne, najważniejsze. W całej tej sprawie poruszyło i wstrząsnęło mną jednak co innego, coś, co nie dawało mi spokoju, kilka pytań bez odpowiedzi. Dlaczego premier Józef Oleksy naciskał na rezygnację z zeznań świadka, który miał mówić o Bronisławie Komorowskim? Jakie niewidzialne więzy połączyły i kiedy zostały one zawiązane? Dwóch polityków pozornie tak różnych. Postkomunistycznego premiera i solidarnościowego prezydenta. Pozornie pochodzących z tak skrajnie odmiennych i przeciwstawnych światów. I wiedziałem, że od teraz te pytania staną się przyczyną moich kolejnych bezsennych nocy. Stare demony powróciły, pomyślałem. Choć tak na dobrą sprawę, czy kiedykolwiek naprawdę odeszły? I takie było moje ostatnie spotkanie z Józefem Oleksym. I właśnie wtedy podjąłem decyzję, że Krzysztofa Winiarskiego powołam na świadka.